Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w naszym programie odpowiedź na pytanie, którzy władcy polscy cenili poznański zamek królewski.
Jan Olbracht tutaj po prostu rezydował przez 9 czy 11 miesięcy non-stop.
Ale takich władców było w Poznaniu więcej. Powiemy o tym za kilka minut. Kiedyś Bismarck miał swój pomnik w Poznaniu. Wrócimy do tego w historii żywej.
Bismarck w momencie, gdy przygotowywano się do postawienia pomnika w Poznaniu, miał już w Niemczech i w koloniach około 500 pomników.
Opowiemy o budowie Muzeum w Żabikowie. Odwiedzimy także Budzyń, w którym powstaje druga część filmowej, fabularyzowanej powieści o powstańcach wielkopolskich.
Przygotowujemy się.
Uwaga! Zaraz akcja!
Podpalamy! Równo!
Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze od utworu z dawnych lat.
You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you. Chiquitita, you and I.
The sun is still in the
W listopadzie za symboliczne 5 zł zwiedzimy Zamek Królewski w Poznaniu. I chociaż obecny gmach to rekonstrukcja, po dawnym budynku ślady są tylko pod ziemią, to w tym miejscu przecież przed wiekami gościło wielu władców. Rozmawiałem o tym z profesorem Tomaszem Jasińskim, który właśnie wydał książkę na ten temat.
Przede wszystkim należy wymienić tutaj Przemysła I, budowniczego tego zamku, którego najbliższy krewny, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Popo von Osternoe, doradzał mu, jak należy ten zamek zbudować, jakie panują najnowsze trendy w architekturze obronnej, zwłaszcza niemieckiej, cesarskiej, i ten zamek wyraźnie naśladował zamki cesarskie.
Przemysł I książę, Przemysł II król.
Tak, no właśnie, musimy tu pamiętać, że Przemysł I był też księciem, który lokował Poznań, wzniósł zamek. To było równoległo uzupełniająca się budowa. No natomiast potem oczywiście jego brat Bolesław Pobożny nie przywiązywał już do tego zamku takiej roli. On był związany bardziej z Gniezdem, ale no jednak tu od czasu do czasu rezydował i w mojej pracy tam dokładnie jest opisane, ile razy był i tak dalej. Później stał się już za życia nawet Bolesława rezydencją jego bratanka, czyli Przemysła II. I chociaż Przemysł II był koronowany w Gnieźnie, bo no, to była tradycja, o tym jednak wiedziano i pamiętano, że i tu, że w Gnieźnie był koronowany Bolesław Chrobry, Bolesław Szczodry, to jednak musiano do tego nawiązać. Ale Poznań był główną rezydencją. Myślę też, że tu rozbudowano, że tutaj pisano tę kronikę wielkopolską, która nie została dokończona ze względu na to, że Przemysł II został zamordowany kilka miesięcy po koronacji.
Wracając do władców z dynastii Piastów, tych najważniejszych związanych z tym konkretnym budynkiem, bo to dzisiaj chciałem zapytać, to na tej liście są wielcy królowie, to chociażby Kazimierz nazwany później Wielkim.
Tak, oczywiście, a już nawet myślę, że budowniczym zamku mieszkalnego w nowej formie, bo od początku był tutaj zamek mieszkalny, początkowo być może była to wieża, nad którą tutaj stoimy, bo były też wieże mieszkalne, ale Władysław Łokietek, który nawiązał sojusz z wielkim księciem Gdyminem, to był władca wielkiego mocarstwa środkowoeuropejskiego, i kiedy udało mu się pozyskać dla swojego syna księżniczkę Annę, to jeszcze za życia właśnie Władysława Łokietka, taka jest moja hipoteza i przytaczam na ten temat wiele bardzo interesujących źródeł i przekazów, stał się właśnie Poznań, zamkiem poznańskim, i tu rezydował Kazimierz Wielki, najpierw jako następca tronu, a później też, taka jest moja hipoteza, też oparta na podstawie występowania i wystawiania dokumentów właśnie w Zamku Królewskim w Poznaniu, także w tych pierwszych latach zjednoczonego, odnowionego królestwa, to wcale nie Wawel w wypadku Kazimierza, tylko właśnie Poznań stanowił główną rezydencję, i wtedy rozumiemy, dlaczego wybrał on jako miejsce początku uroczystości ślubnych razem z katedrą poznańską i zamek jako pierwszy, jako początek, jako swojego drugiego małżeństwa, i nadal tu rezydowano.
Kazimierz Wielki, ale przechodzimy dalej do brata Władysława Warneńczyka, który czekał kilka lat na powrót brata, który też podobno darzył estymą to miejsce.
Tak, no ja bym powiedział jeszcze, nie możemy zapomnieć o Władysławie Jagiele. Poznań odgrywał bardzo ważną rolę w jego zarządzaniu królestwem. Wtedy król objeżdżał całe państwo. W ciągu roku musiał objechać Wielkie Księstwo Litewskie i musiał objechać całe królestwo. I rzeczywiście zjawiał się regularnie w Poznaniu i tu stawał na czele sądów królewskich, ale również związał się emocjonalnie z kościołem, który ufundował Bożego Ciała, ta legenda o znalezieniu hostii, i on traktował przybycie do Poznania jako uczestnictwo w pielgrzymce. A jego drugi syn, Kazimierz Jagiellończyk, kiedy jego żona, mama tych wielu naszych znanych, matka królów, zachorowała ciężko, złożył szereg ślubów razem z małżonką i kilkakrotnie tu pielgrzymowano. My dopiero odkrywamy tę rolę Kościoła Bożego Ciała, ale oczywiście no przecież rezydowali tu w zamku, stąd Kazimierz Jagiellończyk wyprawiał swoją córkę, kiedy poślubiała możnych zachodniej Europy, etc., etc. Trzeba wspomnieć tutaj Olbrachta, że on to właściwie urządził sobie stałą, dobrą rezydencję. Zamek musiał być jeszcze w świetnej formie. Przypuszczamy, bo ciągle dobrze nie wiemy, że zawdzięczał to niektórym inwestycjom Jagieły, a jeszcze tym Kazimierza Wielkiego i Łokietka. I Jan Olbracht tutaj po prostu rezydował przez 9 czy 11 miesięcy non-stop. I tu przyjął też ten słynny hołd wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, bo my znamy ten hołd pruski, ale to był taki hołd zeświadczonego wielkiego mistrza Albrechta, który stał się księciem Prus. Natomiast przedtem każdy mistrz zakonu krzyżackiego na mocy drugiego pokoju toruńskiego musiał składać hołd. I tu został przyjęty. Tu też Jan Olbracht przyjmował poselstwa z orientalnych krajów, Turcji, od Tataru i tak dalej.
Zygmuntowie mają, bo dwóch ich było, mniejsze związki z tym miejscem, ale lista jest imponująca. Władców, książąt i przede wszystkim królów z dynastii Jagiellońskiej, bo potem już byli tylko królowie, którzy tutaj darzyli z tym to miejsce. A kiedy zamek dochylił się ku upadkowi?
Tak, no najgorzej to były wojny szwedzkie, a przede wszystkim wojna północna, ona bardzo mocno zrujnowała. I dopiero budowa, kiedy starostą generalnym został Raczyński, budowa nowego gmachu administracyjnego. Bo ja muszę powiedzieć tak, początkowo król przyjeżdżał tu, właśnie tak robił Jagiełło i Kazimierz Jagiellończyk, i sprawował sądy. I to nie było tak, że stolica była w Krakowie. Stolica była tam, gdzie był król. A były takie główne rezydencje i Poznań do tych głównych rezydencji należał. I król tu przyjeżdżał i sprawował sądownictwo bardzo szerokie na całą północną Wielkopolskę. I później, kiedy już ci Zygmuntowie przestali jeździć, to wtedy wzrosła rola starostów generalnych i oni byli jakby zastępcami króla i sprawowali te urzędy. Tu były w imieniu króla. Zachowały się te księgi, mamy je w archiwum. To jest niezwykłe źródło do dziejów Rzeczypospolitej. I kiedy Szwedzi to zrujnowali i zniszczyli, to Raczyński pod koniec Rzeczypospolitej to odbudował. No ale kiedy zjawili się Prusacy, to wieża ją rozebrali. To był jednak jakiś symbol górowania królewskiego nad miastem. O jej stan dbał, to wiemy źródłowo, Władysław Jagiełło, ale i inni oczywiście władcy. I potem ten budynek Raczyńskiego zaczęto przemieniać w różnego rodzaju instytucje i kuchni, które oni zbudowali, tam rozebrali, no administracji pruskiej. Ale powiem tak, zamek, chociaż na skutek tych wszystkich zniszczeń i na skutek zmiany charakteru poprzez administrację pruską, jednak te główne mury, ten mur zachodni obwodowy, możemy go dzisiaj nawet cały czas przejść, liczący około 60 metrów, wtedy miał wysokość 10 metrów, to jest naprawdę ogromna, wielopiętrowy budynek i szerokości 2,6 metra, gigantyczny mur, za którym krył się pałac. I to taki, jak wiemy, już od Łokietka, na pewno Kazimierza Wielkiego, ekskluzywny, jak podkreślałem w poprzednim...
Nowoczesny.
Nowoczesny właśnie i też na pewno wyposażony w komnaty kobiece, ale także...
Ogrzewanie specyficzne.
Ogrzewanie właśnie, hypokaustum. No i trochę inaczej udało mi się...
Czyli to, co w Malborku, było też u nas.
Tak, oczywiście. To się niczym nie różniliśmy i nie było tak, że oni mieli ogromne, wiele pieniędzy, a my byliśmy biedakami. To jest wielki mit, bo podam taki przykład. Kiedy właśnie w Poznaniu postanowił zorganizować Kazimierz Wielki ślub i wesele, pierw z Małgorzatą Luksemburską, a potem z Adelaidą Heską, to pojechał po narzeczoną do Pragi. I kronikarz praski, świadek Franciszek, związany z głową tamtejszego kościoła praskiego, napisał, że 3 miesiące, obliczyłem, no, były to 3 tygodnie, król żywił całą Pragę.
Historię zamku na pewno warto poznać, a za chwilę powiemy o pewnym pomniku, którego w Poznaniu już nie ma.
Powstał w miejscu mniej więcej poznańskich krzyży, może bardziej tutaj tak ku przodowi, tylko że to było zupełnie inne miejsce.
Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Zatrzymaj, bo nie wrócę więcej. Motylem jestem, na motylem jestem. Wininu dusza pragnę jeszcze, siąść tu i tam motylem jestem.
Słuchacie historii żywej.
Jaki pomnik był najbardziej znienawidzony przez poznaniaków w czasach zaboru pruskiego? Na to pytanie odpowiada dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania w rozmowie z Łukaszem Kazimierczakiem.
Pomnik Nachodzkiego Lwa tydzień temu był bohaterem naszej opowieści o nieistniejących pomnikach w Poznaniu, pomnikach pruskich na razie, o tym temacie mówimy. Był też pomnik chyba najbardziej znienawidzony ze wszystkich pomników, bo to taki symbol, pomnik Otto Bismarcka, żelaznego kanclerza. I na nim się, zdaje, skupiała całe to upokorzenie Polaków pod zaborem pruskim.
Tak, na pewno Bismarck był postacią znienawidzoną przez Polaków i postawienie mu pomnika było wyrazem takiej już buty i dominacji pruskiej.
Za życia.
Za życia, no ale to wcale nie było takie dziwne, ponieważ Bismarck w momencie, gdy przygotowywano się do postawienia mu pomnika w Poznaniu, a więc na początku XX wieku, Bismarck miał już w Niemczech i w koloniach około 500 pomników.
To Poznań tak był spóźniony.
Poznań, ale w ogóle cały ten wschód był spóźniony, bo we wszystkich tych pomnikach wschodnich było mniej niż w jakimś tam mikroskopijnym księstwie.
Ale koniec końców powstał. W dzisiejszym ważnym miejscu.
On powstał w miejscu mniej więcej poznańskich krzyży, może bardziej tutaj tak ku przodowi, tylko że to było zupełnie inne miejsce, ponieważ wtedy właśnie rozplantowano wały twierdzy Poznań i tam właśnie na tym terenie pofortecznym, który był gruntem państwowym, postawiono pomnik Bismarcka. On tutaj był na takim pniu dębu, miał rozłożoną mapę, trzymał w ręku miecz, oczywiście w tym pruskim płaszczu, w pikelhaubie, i on tutaj pokazywał, że tutaj te granice są trwałe, nie mogą być zmienione, no a wzniesiony został przez panów Hahnemanna, Kinemanna i Tiedemanna, którzy właśnie założyli hakatę, więc tutaj jego wydźwięk był oczywisty. Co więcej, później to miejsce zaczęło nagle bardzo urastać, bo powstało to, co nazywamy Forum Cesarskim. Powstał teatr, powstał uniwersytet, powstał zamek i on nagle stał się główną postacią Placu Centralnego, którą mijało się wjeżdżając do Poznania. No i to oczywiście Polakom, poznaniakom się nie podobało i ten pomnik budził największe złe emocje. Ten pomnik był wielokrotnie oblewany farbą, był niszczony. W 18 roku, już kiedy władze nawet przejmowali Polacy, to żeby tutaj nie zadrażniać stosunków, to był delegowany specjalny policjant, który stał przy tym pomniku, żeby on nie był niszczony. Natomiast oczywiście 3 kwietnia ten pomnik ku wielkiej radości Polaków największej został tutaj obwiązany linami.
Czyli ta słynna noc, o której
ta słynna noc burzenia pomników, tak.
I
właśnie i został z tego pomnika ściągnięty i stał się pomnikiem upadłym.
To ciekawe, bo też nie do końca zniknął, bo zostały jego fragmenty.
A no właśnie, tak. Bo tutaj właśnie przy tych pomnikach tak pięknie wybija się taka poznańska oszczędność, bo tutaj nikt tych pomników nie wyrzucił na śmietnik historii, tylko one zostały złożone w Strażnicy Ogniowej przy ulicy Masztalerskiej, a potem były wykorzystane. I właśnie Bismarck został wykorzystany podwójnie. Jest taka piękna uchwała Rady Miejskiej Poznania, która nakazuje wydać rzeźbiarzowi Marcinkowskiemu głowę byłego kanclerza Bismarcka, aby z niej odlał pomnik Jana Baptysty Quadro, który tam stanął w tej niszy w kamienicy na Starym Rynku. Natomiast korpus postaci Bismarcka posłużył do odlania postaci Chrystusa, która stanęła w tym wielkim pomniku, który stanął wtedy właśnie na placu Mickiewicza. Wtedy to nie był plac Mickiewicza, oczywiście.
Czyli jakby Bismarck wrócił niemalże na
tylko w innej postaci. Tylko wrócił w postaci Chrystusa, który był symbolem wdzięczności, symbolem odzyskanej niepodległości. Więc takie zaszło trochę odwrócenie, ten sam metal, coś zupełnie innego.
Oszczędność, ale jaka symboliczna.
Ale jaka symboliczna, tak, a bardzo, bardzo.
Historia żywa.
Like a river flow. to be. Take my hand, take my whole life too, for
W polskim Budzyniu powstaje druga część filmowej, fabularyzowanej opowieści o powstańcach wielkopolskich, którą przygotowuje Izba Historii Ziemi Budzyńskiej. Pierwsza, zatytułowana Płomień Wolności, budzyńska epopeja, miała premierę w ubiegłym roku. Teraz powstają Straceńcy Wolności. Jednym z wątków jest udział powstańców wielkopolskich w wojnie polsko-bolszewickiej. Sceny kręcono m.in. pod Budzyniem.
Przygotowujemy się.
Uwaga! Zaraz akcja!
Podpalamy! Równo!
Film Straceńcy Wolności opowiada o losach powstańców wielkopolskich od momentu powstania wielkopolskiego przez około wiek. Hanna Danielewicz, kustosz Izby Historii Ziemi Budzyńskiej, historyk, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, koła w Budzyniu. Historia zapisana w scenariuszu miała przedstawić sytuację, jaką napotkali powstańcy, jak byli prześladowani za to, że przynieśli nam wolność. Dzisiaj nagrywamy scenę wojny polsko-bolszewickiej, ponieważ powstańcy Wielkopolscy już jako Armia Wielkopolska ruszyła dalej na wschód, żeby nie dopuścić do tego, żeby cała ta nawała Czerwonej Armii nie wkroczyła do centrum Europy.
Idę na Polskę!
Idę na Warszawę!
Ura!
Dobra, chodźcie szybko! Chodź z dymem! Strzelamy! Chodźcie!
Arkadiusz Kaliński, Grupa Rekonstrukcji Historycznej, garnizon Bydgoszcz. Dzisiaj odtwarzamy soldatów bolszewickiej armii, którzy będą uczestniczyć w walkach z Armią Wielkopolską na froncie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.
Krzysztof Obęcki, Liceum Ogólnokształcące Prywatne w Chodzieży.
Dlaczego wziąłeś w tym udział?
Ja wziąłem udział właściwie dla hołdu dla mojego pradziadka, który również walczył w powstaniu, był w polskiej armii. I z pamięci właśnie dla dziadka.
Nagrywamy sceny bitwy, są wybuchy, są bolszewicy, przyjechali do nas z Bydgoszczy, grupa rekonstruktorów i mamy naszą Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Erhard M17 z Budzynia.
Uwaga! W momencie jak oni uciekają, to już wyruszacie. Pamiętajcie, rozglądajcie się i tak dalej.
Na początku grali bolszewicy, teraz mamy powstańców wielkopolskich. Sceny zbliżenia, wybuchy, akcja. Tak to dzisiaj wygląda.
Jarosław Górski. Dla mnie jest to całkowicie nowe doświadczenie. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że to będzie tak realistycznie wyglądało. Cieszę się, że mogłem w czymś takim brać udział. Byłem powstańcem wielkopolskim w stopniu starszego strzelca.
Dariusz Szenfel. Po pierwsze, jest to ciekawe doświadczenie. Po drugie, jest to bardzo interesująca historia dotycząca ludzi, którzy walczyli o naszą wolność. Po trzecie, ja pracuję na co dzień w służbach mundurowych, więc niejako słowa patriotyzm, obowiązek, służba nie są mi obce i tym bardziej się cieszę, że możemy kultywować i przekazywać wszystkim pokoleniom te piękne tradycje i wartości, które niesie ze sobą ten film.
Odpalać, to i z powrotem biegasz. Odpalaj już petardę.
Żuchowski Bartosz.
Kamil Żuchowski.
Ojciec, synem na planie filmu, który powstaje pod Budzyniem, co was skłoniło, panowie, żeby się tutaj pojawić?
No, koleżeństwo ze szkoły. Nauczycielka Kamila nas zwerbowała do tego.
Jakie wrażenia z tego planu filmowego?
Bardzo fajne, można się wcielić w rolę żołnierzy, tak jak walczyli o naszą niepodległość.
Dobre światło, tak. Ja sobie będę filmował z tej strony.
Tu jest woda, ładnie się odbija. Widzisz?
I możemy sobie nagrać taką scenę.
Sławomir Jędrzewski. Na planie tego filmu to, szczerze mówiąc, jestem i kamerzystą, i aktorem. Tak było też w poprzednim filmie.
Koniec zdjęć pod Budzyniem. Ale to dopiero początek dłuższej pracy, która przed panem.
Oj, to na pewno. Jeszcze bardzo dużo pracy będzie z samym montażem, z muzyką, z dobraniem ujęć.
Z tych kilku godzin, które państwo tutaj spędzili, ile może znaleźć się ostatecznie w filmie?
Ja przypuszczam, że z tych, ile dzisiaj tu byliśmy, chyba z 3-4 godziny, prawdopodobnie to będzie ujęcie, które będzie trwało minutę, może dwie. Także to jest dużo pracy, żeby jakoś ciekawie to nagrać i dobrać tę scenę. Musi coś na filmie się dziać, dlatego tyle to trwa.
To nie jest pana pierwsza współpraca z panią Danielewicz, porównując pierwszy film, a ten, jak to wygląda?
No jest więcej, powiedziałbym, doświadczenia. Wiemy, jakie błędy były popełnione i staramy się teraz tego unikać. Myślę, że jakiś tam efekt na końcu wizualny, dobry powstanie z tego.
Kiedy ten efekt będzie można obejrzeć?
Szczerze mówiąc, jeszcze mamy trochę scen do nagrania. A tutaj ludzie, wiadomo, no, nie zajmują się tylko samym filmowaniem, ale też chodzą do pracy, mają swoje obowiązki. Myślę, że w przyszłym roku, gdzieś jesienią, prawdopodobnie będziemy blisko premiery tego filmu.
Film mamy nagrany w 80 ponad już procentach. Kolejne wydarzenie to będzie nagranie losów powstańców wielkopolskich w Forcie VII, którzy byli karani za to, że byli Polakami. Będzie to ukazanie mordu 18 policjantów, wśród których byli też powstańcy wielkopolscy, przypominam. Zamordowani z wyroku sądu na ulicy Młyńskiej, ścięci byli gilotyną, przedtem przytrzymywani w Forcie VII. To będziemy nagrywać w listopadzie, również w Forcie VII, gdzie w rolę skazańców wcielą się potomkowie tych, którzy tam zginęli.
Kim są aktorzy i czy łatwo ich namówić do udziału w tym przedsięwzięciu?
Nie jest to trudna sprawa. Po pierwszym odcinku filmu aktorów mam dużo. Ludzie chętnie chcą wziąć udział w różnych sytuacjach filmowych. Chętnie się angażują, przygotowują sobie sceny, punktualnie zjawiają się na planie. Dzisiaj mamy grupę rekonstruktorów, jak już powiedziałam, z Bydgoszczy oraz z Budzynia. Oprócz tego są tutaj zaprzyjaźnieni policjanci, moi uczniowie ze szkoły w Chodzieży, kolega nauczyciel. Wiem, że wśród bolszewików jest pan, który pracuje w IPN-ie w Bydgoszczy. Także no, mamy całą plejadę różnych ludzi zatrudnionych w różnych miejscach. Ja jestem nauczycielką, a oprócz tego kustoszę muzeum i wszystko jakoś to ogarniam.
Premiera Straceńców Wolności za rok. Na planie filmowym był Marek Wolski.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Do końca przyszłego roku Muzeum Martyrologiczne w podpoznańskim Żabikowie zostanie rozbudowane. Niedawno wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję. Nowy obiekt będzie miał dwie kondygnacje. Obecny gmach jest za mały, mówi dyrektor muzeum Anna Ziółkowska.
Brakuje miejsca. Muzeum powstało w 1979 roku i od tego czasu nie dosyć, że nam przybyło eksponatów i chcemy je właściwie przechowywać we właściwych warunkach, ale przede wszystkim muzeum cierpiało na brak sali audiowizualnej, sali do prowadzenia działań edukacyjnych, do spotkań. Mamy bogatą bibliotekę, która też jest, oczywiście to jest biblioteka do użytku wewnętrznego, ale mogą korzystać z niej każdy zainteresowani i chcielibyśmy, aby zbiory, aby biblioteka była także dostępna dla zwiedzających. Muzeum jest przede wszystkim miejscem pracy pozaszkolnej, takiej edukacji młodych uczniów i stąd też nasza troska o to, aby te zajęcia z młodymi ludźmi były przeprowadzane we właściwych warunkach.
Budynek zdawałoby się jak każdy inny. Krzysztof Girus, dwukondygnacyjny obiekt w technologii tradycyjnej ze wzmocnieniami. Natomiast chyba clue to jest to, jak budynek będzie wyglądał w środku. Tutaj już mówimy o wysokim standardzie wykończenia posadzek, wysokim standardzie wykończenia ścian, a nietuzinkowe rozwiązania związane z charakterem miejsca, w którym jesteśmy.
Obrazowo zyskujemy wszystkim powierzchnię, prawda? Bo to jest rzeczywiście duża bardzo powierzchnia. Pewnie w jakimś sensie też komfort naszej pracy naukowej. Przygotowujemy się do różnych działań, wydajemy publikacje, a więc też trzeba też te warunki stworzyć. No, będzie to muzeum, sądzę, które będzie spełniało warunki właściwe dla współczesnego muzealnictwa. W strukturę muzeum ma być włączony Fort VII, a więc będziemy prowadzić wspólną działalność. Przecież to jest tożsamo obóz, tylko w dwóch lokalizacjach. I to da szansę prowadzenia wspólnych działań, przede wszystkim edukacyjnych, które chcemy tu rozwinąć, także powiedzmy wystawienniczym. Nie będziemy robić dwóch tych samych wystaw w dwóch miejscach, po prostu będziemy robić jedną wspólną wystawę.
W jakich latach i miesiącach dokładnie funkcjonował tutaj obóz?
Obóz powstał wiosną 1943 roku, ale już w 1942 więźniowie z Fortu VII byli przywożeni tu do Żabikowa i przygotowywali ten teren pod przyszły obóz. Funkcjonował do stycznia 1945, zakończony ewakuacją i likwidacją obozu. To było więzienie Policji Bezpieczeństwa, czyli Gestapo Poznańskiego i obóz karno-wychowawczy. Byli więźniowie członkowie konspiracji wielkopolskiej, tu zginął dowódca Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej, szef sztabu, 1500 żołnierzy Armii Krajowych więzionych było w Żabikowie, także Szarych Szeregów, Dla Ciebie Polsko, tych wszystkich organizacji, które działały w Wielkopolsce.
Czy był taki terror jak w Forcie VII, czy można powiedzieć, że reżim był troszkę lżejszy?
No, każde uwięzienie wiąże się z terrorem. Proszę pamiętać, że ostatni komendant Fortu VII był pierwszym komendantem obozu w Żabikowie. Aresztowany był w 1944 roku przez samych Niemców, więc zarzucano różne, powiedzmy, działania skierowane przeciwko więźniom. To był obóz przejściowy, z którego deportowano więźniów do obozów koncentracyjnych, wszystkich, które funkcjonowały w ówczesnej III Rzeszy.
Doświadczenia, wiedza historyczna, zachowane jeszcze artefakty.
Dyrektor Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Reczek.
Też cała ta infrastruktura związana z udostępnianiem i upowszechnianiem tej wiedzy i historii sprawia, że muzea powinny powstawać i należy się cieszyć, że Muzeum w Żabikowie może się rozbudować o nowy budynek. Tak by ta ekspozycja, która znajduje się dotychczas w tym budynku, który znamy z bycia w nim, mogła bardziej swobodnie być rozbudowana. Ta ekspozycja będzie bardziej dostępna, będzie przede wszystkim na większej kubaturze, a historia Żabikowa, podobnie jak Fortu VII, to historia o takim wymiarze regionalnym, a taką nie powinna być, bo ma ten wymiar wpisujący się w martyrologię nie tylko Wielkopolan, ale i Polaków, którą Niemcy nam zgotowali podczas II wojny światowej. Mówiąc o tym miejscu, zachęcając do jego odwiedzania też w tej nowej odsłonie, która będzie miała miejsce za kilka lat, będziemy tą traumę tego miejsca przywoływać, bo chociażby wystarczy mówić o rzeczach takich, co do których ludzie nie mają wiedzy i świadomości. Czyli Fort VII, miejsce, z którego wychodzili między innymi więźniowie, by budować autostradę w stronę Berlina, którą władze niemieckie zaplanowały. No to chociażby jedna z takich mało znanych. Muzeum w Żabikowie to też miejsce, gdzie trafili więźniowie polscy narodowości żydowskiej, ale też Polacy, którzy byli przetrzymywani na stadionie miejskim w Poznaniu. To takie historie, o których niewielu Poznaniaków, a co dopiero szerzej, więc róbmy wszystko, by wiedzę o tym muzeum i o jego historii, którą się opiekuje, jak najwięcej przywoływać i jak najwięcej ludzi by się o tym dowiedziało.
Słuchacie Historii Żywej.
Za chwilę powiemy o templariuszach, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
The sun is sinking in the west, the cattle go down to the stream, the red wing settles in her nest, it's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon, that's where I long to be. three, good companion, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling, just my rifle, pony, and me.
Whippoorwill in the willow sings a sweet melody.
Riding to Amarillo,
Amarillo,
just my rifle, pony, and me.
No more cow
To be roping.
No more stray will I see
round the bend.
She'll be waiting
for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and me.
Historia żywa.
Za kontemplariuszy po wielu wiekach od rozwiązania nadal budzi zainteresowanie historyków i naukowców. Dlatego badacze zakonu spotkali się na sympozjum w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Jakie mity nadal krążą na temat templariuszy i gdzie w naszym regionie szukać śladów po nich? Sprawdzał Rafał Muniak.
Skarby templariuszy, burzliwa historia zakonu i wkład, jaki wnieśli do kultury i cywilizacji średniowiecznego świata zachodu, to dziś budzą duże zainteresowanie poszukiwaczy, naukowców i ludzi kultury, mówi badacz historii templariuszy profesor Marcin Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Jest to spuścizna materialna przede wszystkim, ale także i pozostało po nich coś, co możemy nazwać wartości rycerskie, które pojawiają się gdzieś tam, powiedzmy sobie, po roku 1128 i następnych latach, czyli w dobie, kiedy Bernard z Clairvaux najpierw tworzy dla nich regułę, a później pisze o nich pochwałę nowego rycerstwa, gdzie mówi o wojownikach, jakimi oni powinni być, a niekoniecznie takimi, jakimi byli. Więc to powoduje, że w przyszłości, kiedy pojawi się idea sportowca, dżentelmena, o ludzi o pewnych wartościach, wiernych tym wartościom, myślę, że to jest właśnie wszystko to, co łączy dziedzictwo templariuszy ze współczesnymi.
Dlaczego temat templariuszy tak bardzo ciągle interesuje współczesnych?
Te legendy, które się pojawiają o templariuszach, które dotyczą chociażby Śląska, ale także i innych dzielnic, także Małopolski, Wielkopolski, bo przecież i tutaj się takie legendy pojawiły, świadczą o tym, że zakon templariuszy przede wszystkim był tajemniczy, a więc, że mieli zajmować się idolatrią, dzisiaj się przyjmuje, że chodzi o relikwie całunu Tryńskiego, że byli bajecznie bogaci, ale skoro byli bajecznie bogaci, dlaczego nic nie znaleziono? Być może niewiele mieli, a druga taka, że to, co mieli, ukryli. I to oczywiście budziło zainteresowanie współczesnych nam, powiedzmy sobie, także i różnego rodzaju autorów, którzy zajmowali się reżyserowaniem filmów o zakonie templariuszy, różnych powieści. Przecież w Polsce mamy oprócz słynnego Pana Samochodzika, prawda, także i naprawdę piękne opowiadania o templariuszach Jadwigi Żylińskiej w cyklu esejów Odzyskana Korona, Graf Tarota i tak dalej.
A w jaki sposób z Wielkopolską byli związani?
Tu mamy do czynienia z różnymi nadaniami, zarówno ze strony Władysława Odonica, to są lata 1232 następne, ale także i Przemysła II Wielkopolskiego. Mieli za zadanie prawdopodobnie stanowić pewną formę odporu w odniesieniu do pewnych zakusów marki brandenburskiej, która tworzyła już na ziemi lubuskiej nową markę. Zresztą te zakony rycerskie, joanici templariusze w szczególności, byli lokowani na terenach przygranicznych poszczególnych księstw, bo chodziło o to, aby wprowadzić tam coś w rodzaju strefy buforowej. Jak wiemy, co innego założenia książąt polskich, wielkopolskich, śląskich, a co innego pewne realia rzeczywistości, w której się oni znaleźli. Templariusze nie spełnili tych zadań,
to jest chyba jakiś taki fenomen kultury.
Tomasz Sajko, prezes Stowarzyszenia Szlak Templariuszy.
Który poprzez na początku wielkiego obrońcę Kościoła i wyzwoliciela z Ziemi Świętej przeszedł w wroga Kościoła z kolei poprzez proces i później kasatę zakonu. A myślę, że to wszystko, ta cała tajemniczość, ta cała otoczka i brak dokumentacji wielokrotnie wytwarza w nas poczucie takich właśnie stworzenia legend, różnego rodzaju dochodzenia do prawdy. I myślę, że to dochodzenie do prawdy jest takim kołem obrotowym tej całej sprawy.
Pana zdaniem, jakie mity jeszcze o templariuszach trzeba ciągle odkłamywać?
Bardzo dużo, dlatego że dopiero w 2004 roku pani profesor Fral w archiwach watykańskich odkryła zaginiony artykuł tak zwany Schinon, który mówi o tym, że papież Pius V, nie widząc nic złego w działalności zakonu, zakon zostaje zawieszony, dlatego że wokół zakonu się działo bardzo źle, różne opinie krążyły i dlatego ten zakon został rozwiązany, żeby rozwiązać ten problem między też królem Francji Filipem Pięknym, a tym bardziej, że był papieżem awiniońskim, także też w pewien sposób podlegający królowi Francji.
Czy nadal zdarzają się jeszcze poszukiwacze skarbu templariuszy?
Cały czas myślę, że ci poszukiwacze będą i w miarę przybywania lat tych poszukiwaczy będzie coraz więcej, dlatego że to jest jedna z legend, która mówi o zaginionym skarbie templariuszy.
A w Wielkopolsce jakie mamy ślady po templariuszach tutaj?
I najbardziej taką znaną to jest kaplica Chwarszczana. Jest to kaplica, która pełni do tej pory rolę kościoła. Tam są bardzo piękne freski już janickie. Po kasacie zakonu Janici to przejęli, ale to jest jedna z większych komandorii w Polsce, która była. Jest rurka, jest czaplinek i tutaj mamy też i w Gnieźnie ślady templariuszy.
Mówimy o kościele Bożogrobców, kościele Świętego Jana, tak?
Tak, to jest kościół, w którym wcześniej mieściło się hospicjum prowadzone przez templariuszy.
Czy templariusze dziś jeszcze mogą być takim dobrym magnesem na turystów?
Myślę, że tak. Tylko, że ja bym nie mylił legendy templariuszy z osobami, które chcą tak jakby teraz naśladować templariuszy, tworząc różnego rodzaju nieformalne jakieś organizacje.
A są tacy?
Niestety, ale są. Chcemy jako Stowarzyszenie Szlak Templariuszy cały czas przedstawiać templariuszy jako normalnych ludzi tamtego okresu. Nie jako legendę, nie jako opowieść gdzieś zza mgły, tylko po prostu pokazać tych ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, czym się zajmowali, co do nich należało, że to byli ludzie, którzy byli z krwi i kości, tak jak my teraz, tylko po prostu mieli swoją ideę.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu. Jacek Butlewski. Usłyszymy się za tydzień. Nasz program zrealizował Krzysztof Jankowski, a muzycznie, jak zawsze, zamykamy naszą audycję utworem z dawnych lat. Dobranoc.